Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Naszym specjalnym gościem, zgodnie z zapowiedzią, jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Szczęść Boże, księże arcybiskupie, witam serdecznie, dzień dobry.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. I Maria zawsze dziewica. Księże arcybiskupie, polityka to troska o wspólne dobro, przekonywali filozofowie. Ile tej troski w Polsce dziś zostało? Ile tej troski w Polsce dziś znajdziemy?
Jeśli chodzi o troskę, to trudno powiedzieć, co jest tą troską objęte. I nie ma, jest ogromny deficyt zresztą, troski wspólnej. To, co nazywamy wspólnym dobrem. I gdy te cele się rozchodzą, wówczas rozchodzi się również jedność społeczeństwa, która powinna te cele polityczne widzieć razem. Oczywiście mamy w tej chwili sytuację bardzo głębokiego podziału społeczeństwa, jeśli chodzi o dobro wspólne i tę troskę publiczną. I ono ma charakter bardzo spolaryzowany. To jest podział manichejski, gdzie się widzi wroga w drugiej stronie. Niewątpliwie jest to wynikiem bardzo wielu czynników, które spowodowały, że taka sytuacja zaistniała. Ja widzę to w kilku takich przybliżeniach. Mianowicie pierwszym jest takie, że ci, którzy manifestują, czy działają z tej czy innej strony, jeśli chodzi o publiczność, jeśli chodzi o opinię społeczną, opinię publiczną, oni nie znają istoty rzeczy. Na pewno wśród tych manifestantów niewielu przeczytało konstytucję, jeżeli w ogóle zrozumiało, jakie jest znaczenie poszczególnych paragrafów tej konstytucji, a z pewnością nikt nie czytał ustaw, przeciwko którym głosowali. I to są przekonania, które pochodzą z mediów. I znowu tutaj w zależności, kto jakimi mediami się karmi, takie też ma i poglądy. Drugim takim źródłem, zresztą też niewiarygodnym dla tych manifestujących, to byli ci trybuni ludowi, którzy występowali na estradach i oczywiście skandowali i wmawiali im pewne rzeczy, które hasłowo były powielane.
I karmili się obecnością tych protestujących.
Oczywiście, że karmili się. No, mnie bardzo zaniepokoiła wypowiedź jednego z liderów, nie będę wymieniał nazwiska, który uważa, że trzeba rozpuszczać emocje, dlatego że one prowadzą do działań irracjonalnych i mogą doprowadzić do działań również brutalnych. Tak się zaczynały w wielu miejscach i krajach wojny domowe, które ulegały eskalacji i prowadziły później do nieszczęścia. Nie ma gorszej wojny jak wojna domowa, dlatego że ona rozbija naród, rozbija społeczeństwo, rozbija tę wspólnotę, która powinna budować własny kraj.
Pewien dziennikarz, no o takim nazwisku, można powiedzieć zoologicznym, o tak tylko powiem, stwierdził na Twitterze: ludzie, tu są dwa rozwiązania. Polską rządzi wariat, więc albo kaftan, albo taczka.
No tak, to jest przykład właśnie takich zupełnie skrajnie nieodpowiedzialnych wypowiedzi, które można przy barze z wódką sobie wypowiadać, ale publicznie opowiadać takie rzeczy świadczy o braku kultury i świadczy o braku odpowiedzialności za słowo. Są to oczywiście bardzo hasłowe, bardzo też i nieprawdziwe wypowiedzi, które mogą być czymś osobistym zdaniem, ale nie można przekonywać innych do takich zupełnie paranoidalnych pomysłów.
Czy mowy pełne nienawiści i przekleństw to też sposób dzisiaj na wyrażanie swojej troski o przyszłość ojczyzny?
Obserwujemy proces postępującej brutalizacji języka społecznego i publicznego, które są powielane przez środowiska polityczne i również przede wszystkim przez środowiska medialne, dlatego że stare powiedzenia wydają się zbyt mało dosłowne czy dobitne i w związku z czym trzeba eskalować te określenia, które dochodzą właśnie do takich określeń niesłychanie agresywnych, obrażających, jednocześnie właśnie budzących emocje. Chodzi znowu o wzniecenie emocji. Dzisiaj one mają pierwszeństwo przed jakimkolwiek rozumowaniem i określeniem sytuacji poprzez ogląd obiektywny. To, co dominuje, to są właśnie subiektywne odczucia, wrażenia, które są jednocześnie amplifikowane przez różne jeszcze dodatkowe motywacje.
No właśnie. Niektórzy nie potrafią teraz interpretować słów księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który wyraził się pozytywnie na temat decyzji pana prezydenta.
Wyraził się pozytywnie, ale nie wchodził w szczegóły, proszę zauważyć. Tylko przypomniał, jak jest nauka Kościoła i Ojca Świętego Jana Pawła II na temat równowagi władz w państwie, w społeczeństwie. Bo ta równowaga władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej nie oznacza jakichś hermetycznych zakresów. Są to naczynia połączone. Te władze poszczególne nie mogą funkcjonować bez współpracy z innymi władzami. Choćby na przykład sprawy uchwalenia budżetu i wdrażania tego budżetu przez właśnie inne władze niż same władze sądownicze. Mówiąc już również o tym, że odpowiedzialność jest rozłożona na wszystkie te władze, jeśli chodzi o budowanie państwa i mamy bardzo niepokojący zanik zmysłu państwowego, o którym już mówił i bardzo ubolewał nad tym redaktor Giedroyć. To były przecież lata 80., 90. zwłaszcza. On tych okresów po okrągłym stole zupełnie nie cenił i uważał, że to jest rozmontowywanie państwa polskiego.
Tak było, rzeczywiście. Jak powinna, księże arcybiskupie, wyglądać dzisiaj ta batalia o tak zwane wolne sądy? Bo wielu Polaków, naszych radiosłuchaczy, którzy do nas telefonują, twierdzą, że większość tych protestujących to nie są te osoby, które bronią konstytucji, wolnych sądów, tylko to są te osoby, które po prostu nie lubią prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jak ta batalia o wolne sądy dziś powinna wyglądać? Jaką rolę odgrywa tutaj człowiek wierzący?
Człowiek wierzący powinien być czempionem równowagi i jednocześnie obiektywizmu, bo w sumie schodzimy do problemu prawdy obiektywnej. Jeżeli nie ma dyskusji na argumenty, tylko dyskusja jest ograniczona do wyzwisk, insynuacji, wówczas oczywiście ten przekaz jest zupełnie oderwany od rzeczywistości i jest destrukcyjny. A więc jest bardzo ważne, żeby ton nadawały środowiska polityczne, które sprawują te władze. I ktoś mi w tych dniach powiedział, że no nie ma asów, nie ma mężów stanu. Prezydent zajął stanowisko męża stanu, co cechuje ludzi o bardzo dalekosiężnych projektach społecznych i politycznych i takiej perspektywy działania. Zresztą obóz rządzący ma taką perspektywę. Jest nieprawdą, że się ten obóz inspiruje PRL-em. To są zupełne przekłamania. Jeżeli się czymś inspiruje, to jest na pewno Druga Rzeczpospolita. Jest nawiązanie do wielkich osiągnięć krótkotrwających ze względu na wojnę II światową. Tych wielkich osiągnięć budowania Polski silnej i jednocześnie Polski zjednoczonej. Że wspomnę o tych wielkich inwestycjach, jak na przykład Centralny Okręg Przemysłowy, czy znakomicie funkcjonujące polskie koleje państwowe, przy których można było regulować zegarki, czy też budowa portu Gdyni. Mieliśmy zaledwie 60 parę kilometrów wybrzeża, to było niesłychanie ważne, prawda? I tego typu wielkie inwestycje miały miejsce, a one służyły po prostu społeczeństwu. No, rozwijała się kultura bardzo również polska i to jest też bardzo ważne. I mieliśmy ludzi rzeczywiście na poziomie, których teraz często nam brakuje.
Ostatni prezydent, pan Bronisław Komorowski, chyba nie byłby w stanie wznieść się nad tymi podziałami, prawda? Jednak zadziałać inaczej niż chciałaby tego partia, z której się wywodził. Pan prezydent zawetował dwie ustawy. Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, profesor Adam Strzembosz, mówił, że po 1989 roku po raz pierwszy weszli do Sądu Najwyższego działacze Solidarności, ludzie prawi. Mówił także, że środowisko sędziowskie oczyści się samo. Czy rzeczywiście można liczyć na taki rachunek sumienia po tym 89 roku środowiska sędziowskiego?
Rachunek sumienia jest nam potrzebny na co dzień, a poza tym nemo iudex in causa sua. Jest taka zasada, która mówi, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie i samo się nie oczyści. Musi być jakaś instancja odwoławcza, która pozwala na te samo oczyszczenie. To, co mnie rozśmiesza niekiedy, to w tych przekłamaniach słownych, które padają teraz, często myli się Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny z sądem ostatecznym. Otóż sąd ostateczny rzeczywiście jest odniesieniem, dlatego że na nim nikt nie będzie kontestował wyroków, bo będą tak oczywiste. I tutaj też jest taka sprawa, że stopniowość orzeczeń, prawda, apelacje i tak dalej, świadczą o tym, że sądy się mogą mylić. I więcej pokory trzeba w tym wszystkim, żeby rzeczywiście szukać prawdy. Tak jak pan profesor powiedział, pani premier powiedziała, że za stosami jak trzeba widzieć człowieka.
Właściwie w żadnym europejskim kraju nie funkcjonuje model, w którym środowisko sędziowskie samo dobiera sobie kolegów. Tylko kilka przykładów. W Belgii powołuje król z listy sporządzonej przez Izbę Reprezentantów lub Senat. W Danii minister sprawiedliwości zgodnie ze wskazanymi Rady Sądownictwa powoływanej przez tegoż ministra. W Irlandii prezydent na wniosek rządu. W Niemczech wybiera rada złożona z ministrów sprawiedliwości, landów i posłów Bundestagu itd., itd. A na przykład w Holandii jest tak, że jeżeli sędzia ma coś na sumieniu, to sam odchodzi.
No tak, to są już takie wypróbowane, powiedzmy, procedury, których nam brakuje, dlatego że myśmy je stracili w okresie powojennym i dopiero tworzymy takie stałe tradycje kultury prawnej, której nie mamy. I te argumenty, które były właśnie przytaczane, to te, o których pani redaktor mówi, one nie robiły żadnego wrażenia, dlatego że to jest wszystko ukierunkowane na jakiś cel walki o władzę, nic więcej. To jest główny cel tych wszystkich zabiegów, prawda, żeby obalić obecny układ rządzący jako największego szkodnika tego kraju, szkodnika, który zresztą spowodował swego rodzaju renesans ekonomiczny Polski.
W jaki sposób przemawiać dzisiaj do takich sfrustrowanych?
Łagodną pedagogią, ale znowu bym wracał do argumentów, a nie do wyobrażeń. I bardziej używać rzeczowników i czasowników niż przymiotników. To jest kwestia też języka, to jest kwestia perswazji. To jest kwestia również, no, przede wszystkim budowania opinii społecznej w tej bazie poszczególnych miast, wsi, gdzie ludzie żyją. Bo skąd oni mogą wiedzieć, jaka jest prawda? Tutaj niewątpliwie trzeba ogromnie poprawić przekaz społeczny, jeśli chodzi o przygotowywane ustawy, o ich sens, o ich skutki, o ich zakładane dobro, tę wartość dodaną. Tego brakuje i ludzie często są zaskakiwani pewnymi rzeczami i oczywiście podejrzewają łatwo władzę o najgorsze rzeczy. To zresztą jest naszą cechą narodową od wielu, wielu wieków, prawda?
Decyzję pana prezydenta komentuje opozycja, że to na pewno początek kolejnego podziału w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Rozpoczyna się właśnie teraz chłodna przyjaźń między prezydentem a prezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Ale można też zupełnie odwrotnie to widzieć, że to będzie okazja do nawiązania współpracy i wspólnej również
konstruktywnej dyskusji nad reformą sądownictwa,
nad ustawami, które powinny się pojawić.
Niektórzy uśmiechają się, że to jest prawda, że to jest walka o wolne sądy, bo rzeczywiście te sądy działają za wolno, a powinny działać szybciej.
Tak, no to oczywiście to jest inne znaczenie. Wolne sądy, żeby były niezależne, prawda? Żeby były
niezawisłe,
wolne.
Tak?
Niezawisłe. Ale tu trzeba odróżnić niezawisłość orzekania od niezawisłości organizacji. I wszyscy, którzy oskarżają te nowe ustawy o brak niezawisłości sędziów i sądów, raczej dyskredytują tych wszystkich chyba 10 tysięcy sędziów, którzy pracują uczciwie, czy przynajmniej większość z nich pracuje uczciwie. Możemy przypisywać, że zmiana ustawy spowoduje, że oni wszyscy będą kolaborantami jakichś niecnych zamiarów.
Głód rzeczywiście, jeśli chodzi o obecność mężów stanu w polskim państwie, wystarczy sobie przypomnieć obrazki z Senatu, posłowie skaczący po krzesłach, rzucający tymi poprawkami zgłoszonymi. Ktoś z zewnątrz by pomyślał, to Białoruś, ale na pewno nie Polska.
Tak, to były sceny właśnie takie białoruskie, czy innych jakichś zupełnie parlamentów niezdyscyplinowanych, które działają. A przede wszystkim to jest wyzbywanie się godności przedstawicieli narodu. Tak się nie wolno zachowywać. Gdyby uczniowie w klasie tak się zachowywali, to ta klasa byłaby rozwiązana. A tutaj rzeczywiście były absolutnie skandaliczne zachowania.
No to właśnie był między innymi poseł z Nowoczesnej. Księże arcybiskupie, akcja gościa niedzielnego tego tygodnika. Spuszczamy powietrze z posłów, bije rekordy popularności. Chodzi o to, by zaadoptować modlitewnie jednego posła.
Tak, to jest akcja, która się również wzoruje na innych podobnych, jak się adaptowało misjonarza, kleryka,
kandydata na papieża,
dziecko nieurodzone. To jest dobra myśl, dlatego że ona nawiązuje swego rodzaju kontakt międzyosobowy, między osobą właśnie tego posła i tej osoby, która się za posła modli. Kiedyś rozdawano różańce z nazwiskiem jednego z oficerów zabitych w Katyniu, właśnie po to, żeby też w ramach obcowania świętych, żeby święcić i żeby modlić się za konkretnego oficera, który tam został rozstrzelany.
Ja wylosowałam.
No proszę bardzo.
Zaangażowałam się. Nie wiem, czy tak z całego serca, no ale postaram się, żeby to tak
to
było.
To jest do naśladowania.
Księże arcybiskupie, jeszcze na moment wrócimy do polityki historycznej w naszym kraju. Otóż po wizycie Kate i Williama brytyjska dziennikarka napisała, że po tej wizycie Polacy powinni przeprosić za Holokaust. W jaki sposób dzisiaj, jakich narzędzi powinniśmy używać, żeby bronić tej polskiej historii, prawdy historycznej?
No są próby, oczywiście są protesty ze strony polskich przedstawicieli dyplomatycznych. Są też niekiedy pozwy sądowe wytaczane, ale to jest bardzo trudne z tego powodu, że za tymi określeniami stoją potężne media, które to robią celowo. Między innymi chodzi o to, że brak solidarności z Żydami polskimi, którzy nie tylko polskimi, europejskimi, którzy byli zwożeni do obozów koncentracyjnych w Polsce, ze względu na to, że one były oddalone od możliwości nalotów i innych krajów. Ten brak solidarności, zwłaszcza Żydów amerykańskich, które zaistniały, to jest przełożone na tego typu zrzucanie odpowiedzialności również z Niemców na Polaków. Największą liczbę procentową tych sprawiedliwych w Yad Vashem mają właśnie Polacy, ponad 6 tysięcy drzewek posadzonych, a jednocześnie...
I to nie są wszyscy uhonorowani.
Dalej się ich poszukuje, ale z drugiej strony również te sytuacje, jakie były, to przecież państwo podziemne, które działało w konspiracji, wydawało wyroki na szmalcowników. Oczywiście nie wszystkich szmalcowników mogli zabić. Nie wszystkich kolaborantów, którzy wydawali oficerów Armii Krajowej, gestapo. Ale powiedzmy, kierunek był nadany i powiedzmy, jakiś wybór wartości był tutaj bezdyskusyjny.
I księże arcybiskupie, na koniec jeszcze przeniesiemy się do Watykanu. Czytamy o ekumenizmie. Otóż ekumenizm, jeśli tylko przynosi jakieś konkretne efekty, jest zły. Do takiego wniosku doszli wspólnie autorzy watykańskiego jezuickiego magazynu.
No, to jest ich opinia, którą sobie powielają, ale ekumenizm jako jedność do jedności, dążąc do jedności Kościoła, jest modlitwą Jezusa Chrystusa w Wieczerniku. Mamy być jedno. Nieszczęściem ludzkim jest podział, jaki zaistniał w Kościele, który kiedyś był zjednoczony. Nie tylko chodzi o schizmę wschodnią, ale również później o reformację. I to prowadzi do rzeczywiście niesłychanego osłabienia Kościoła i jego również przekazu misyjnego, bo jedność jest między innymi takim czynnikiem gwarancji wiarygodności ewangelizacji. To jest bardzo trudna droga ekumeniczna, dlatego że poszczególne kościoły czy wspólnoty niekatolickie mają tendencję zmiany doktryny i w związku z tym powodują, że stwarza się nowe przeszkody w dialogu ekumenicznym.
Nie tędy droga do tego konsensusu, prawda?
No nie tędy droga. No, droga powinna być tak, jak te komisje wspólne pracowały na przykład nad dokumentem o usprawiedliwieniu, bo to była taka teza Lutra między innymi, co usprawiedliwia człowieka. To jest bardzo dobra droga i niektóre kościoły do tego już się dopisały. I w związku z tym nie należy rezygnować z wysiłków ekumenicznych. Największą aktywnością w tej dziedzinie wykazuje się Kościół katolicki. I to jest oczywiste.
Księże arcybiskupie, boli nas serce i boli nas głowa od tego podziału w naszej ojczyźnie. W jaki sposób tak naprawdę ten spór o tak zwane wolne sądy wpływa na życie zwykłego Polaka?
No, to go rozbija wewnętrznie też, dlatego że budzi niepokój, dlatego że budzi postawę niesłychanie rewindykacyjną. My widzimy te postawy coraz bardziej ujawniające się między innymi w szkolnictwie, kiedy rodzice są niesłychanie pretensjonalni w stosunku do nauczycieli. Dawniej nie było mowy, żeby rodzic podważał
autorytet
nauczyciela. To było nie do pomyślenia. Dzisiaj to jest na porządku dziennym do tego stopnia, że są trudności w organizowaniu kolonii, bo rodzice będą ciągle na podsłuchu komórki swoich dzieci, słuchając, co te dzieci opowiadają i biorą to od razu za coś poważnego i interweniują i tak dalej. Także jest wiele takich dodatkowych czynników powodujących, że nasze życie społeczne w ogóle się rozpada, że rozpad staje się normą, że rozpad również staje się normą przeciwstawną jakiejkolwiek wierności, czy zasadom, czy ludziom.
To prawda. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer był dzisiaj naszym gościem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.